rozmyślał o tym, że za 20 lat już nikt nie zdoła odpowiedzieć na tak strasznie ważne, a zarazem tak szalenie proste pytanie. Czy przed rewolucją żyło się lepiej niż obecnie? Lecz w rzeczy samej już teraz nie sposób było uzyskać na nie odpowiedzi, gdyż nieliczne, rozproszone niedobitki dawnego świata nie umiały porównać jednej epoki z drugą. Staruszkowie pamiętali miliony bezużytecznych szczegółów. Kłótnie z kumplem, szukanie zgubionej pompki rowerowej, wyraz twarzy dawno zmarłej siostry, kurz wirujący w wietrzny poranek przed 70 laty. Natomiast wszelkie istotne fakty znajdowały się jakby poza ich polem widzenia. Byli jak mrówki, które widzą małe przedmioty, lecz nie dostrzegają wielkich. Kiedy zaś zawodzi pamięć, a wszelkie zapisy podlegają sfałszowaniu, wówczas, chcąc nie chcąc, musi się zaakceptować oświadczenie partii, że polepszyła wszystkim warunki bytowe, gdyż nie ma i już nigdy nie będzie sposobu, by sprawdzić jej prawdomówność. W tym momencie tok jego myśli nagle się urwał. Winston zatrzymał się i uniósł wzrok. W wąskiej uliczce oprócz domów mieszkalnych spostrzegł kilka mrocznych, małych sklepików. Tuż nad jego głową wisiały 3 zmatowiałe, metalowe kule, niegdyś pewnie pozłacane. Miejsce to wydało mu się dziwnie znajome. Ależ oczywiście! Stał przed sklepem z rupieciami, w którym kupił swój pamiętnik. Przeraził się. Już samo nabycie zeszytu było wyjątkowo nieroztropnym krokiem. Obiecał sobie wtedy, że jego stopa nigdy więcej nie postanie w tym miejscu. Wystarczyła jednak chwila zamyślenia, a nogi same go tu przyniosły. Przed takimi właśnie samobójczymi odruchami miało go chronić prowadzenie pamiętnika. Mimo wzburzenia zauważył, że choć dochodzi 21, sklep jest nadal otwarty. Przyszło mu do głowy, iż mniej się będzie rzucał w oczy, jeśli wejdzie do środka, zamiast tak sterczeć na środku ulicy, i z tym przekonaniem skierował się do drzwi. Jeśli nadejdzie patrol, może przecież udawać, że chciał kupić żyletki. Właściciel akurat zapalał wiszącą lampę naftową, która wydzielała ostrą, lecz przyjazną woń. Był to mężczyzna około 60, wątły i przygarbiony, o długim, dobrotliwie wyglądającym nosie i łagodnych oczach zniekształconych grubymi szkłami. Włosy miał niemal całkiem siwe, lecz brwi nadal czarne i krzaczaste. Jego okulary, miękkie, powolne ruchy oraz wytarta aksamitna marynarka, w którą był odziany, przywodziły na myśl intelektualistę, może literata albo muzyka. Głos miał cichy, jakby wyblakły, akcent zaś znacznie mniej prostacki niż większość proli. Rozpoznałem pana przez szybę, zawołał na powitanie. To pan kupił u mnie sztambuch pensjonarki. Piękny papier. Kiedyś zwał się Czerpany. Takiego papieru nie produkuje się już chyba z 50 lat. Popatrzył na Winstona znad okularów. Czym mogę panu służyć? A może woli pan się sam rozejrzeć? Przechodziłem tędy, więc postanowiłem wstąpić, odparł Winston. Nie szukam nic konkretnego. Może to i lepiej, bo zapewne trudno by mi było pana zadowolić. Przepraszającym gestem delikatnej dłoni wskazał wnętrze sklepu. A sam pan widzi. Pustki. Prawdę mówiąc, handel antykami po prostu dogorywa. Nie ma klientów, brakuje towarów. Meble, porcelana, szkło. Z czasem wszystko połamało się lub wytłukło. Z kolei metalowe przedmioty przetopiono. Od lat już nie widziałem mosiężnego lichtarza. W rzeczywistości maleńki sklepik pękał w szwach, lecz nie było w nim nic, co miałoby jakąkolwiek wartość. Panowała straszliwa ciasnota, gdyż prawie całą podłogę zalegały dziesiątki opartych o ściany zakurzonych ram. Na parapecie stały tace pełne śrubek i nakrętek, zdartych dłut, scyzoryków z połamanymi ostrzami, zaśniedziałych zegarków, które nawet nie próbowały utrzymywać pozorów, że chodzą, oraz innych rupieci. Jedynie na niewielkim stoliku, w samym rogu, leżał stosik emaliowanych tabakierek, broszek z agatami i podobnych drobiazgów, wśród których dałoby się wyszperać coś ciekawego. Kiedy Winston podszedł do stolika, jego uwagę zwrócił okrągły, gładki przedmiot, połyskujący łagodnie w blasku lampy naftowej. Wziął go do ręki. Była to ciężka bryła szkła, zaokrąglona z jednej strony, zupełnie płaska z drugiej, prawie idealna półkula. Zarówno jej barwa, jak i faktura miały w sobie dziwną miękkość kojarzącą się z wodą deszczową. W samym środku bryły, powiększony przez jej półokrągłą powierzchnię, tkwił jakiś tajemniczy, poskręcany czerwony kształt, podobny do róży lub morskiego polipa. Co to takiego? Spytał Winston urzeczony. Koral, odparł właściciel. Pochodzi z Oceanu Indyjskiego. Niegdyś umiano wtapiać je w szkło. Ten przedmiot ma przynajmniej 100 lat, a może nawet więcej. Piękna rzecz, zachwycił się Winston. Rzeczywiście piękna, potwierdził ze znawstwem właściciel. Ale mało kto umie teraz to docenić. Zakasłał cicho. Gdyby przypadkiem miał pan ochotę ją kupić, kosztuje $4. Pamiętam, jak za takie cuda płaciło się. 8 funtów. A 8 funtów to... Nie przeliczę, ale całkiem sporo pieniędzy. Lecz kogo teraz obchodzą antyki? A tak niewiele się ich ostało. Winston szybko zapłacił $4 i wsunął upragniony przedmiot do kieszeni. Pociągało go nawet nie tyle jego piękno, ile fakt, że pochodził z epoki zupełnie innej niż obecna. Jeszcze nigdy nie widział szkła, które wyglądałoby tak miękko, zupełnie jak woda deszczowa. Bezużyteczność szklanej półkuli przypuszczalnie służyła niegdyś za przycisk, tylko potęgowała jej atrakcyjność w oczach Winstona. Chociaż dość ciężka, na szczęście nie wypychała mu zbyt widocznie kieszeni. Posiadanie takiego przedmiotu przez członka partii byłoby nie tylko dziwne, lecz również kompromitujące. Każda stara lub po prostu piękna rzecz wzbudzała podejrzenia. Właściciel wyraźnie poweselał, kiedy otrzymał zapłatę. Winston zdał sobie sprawę, że pewnie zgodziłby się sprzedać przycisk za 3, a nawet $2. Na górze mam jeszcze jeden pokój. Może chciałby się pan po nim rozejrzeć? Spytał sklepikarz. Niewiele tam jest. Trochę sprzętów. Wezmę tylko lampę. Zapalił drugą lampę i, lekko przygarbiony, ruszył wolno po stromych, zniszczonych schodach i wzdłuż wąziutkiego korytarza, prowadząc Winstona do pokoju, którego okna wychodziły nie na ulicę, lecz na wybrukowane podwórze i las blaszanych kominów. Pokój był tak urządzony, jakby ktoś w nim mieszkał. Na podłodze leżał dywan, na ścianie wisiał obrazek, a przy kominku, na którym tykał staromodny zegar z 12-cyfrową tarczą, stał brudny, głęboki fotel. Pod oknem znajdowało się ogromne łóżko z materacem, zajmujące blisko 1/4 powierzchni pomieszczenia. Mieszkaliśmy tu z żoną do jej śmierci, powiedział właściciel na wpół przepraszającym tonem. Teraz wyprzedaję po kolei meble. Niech pan spojrzy, co za wspaniałe mahoniowe łoże. Trzeba je tylko odpluskwić, ale podejrzewam, że dla pana byłoby trochę nieporęczne. Trzymał lampę wysoko w górze, aby lepiej oświetlić całe wnętrze i w jej ciepłym, nikłym blasku pokój wyglądał niezwykle zachęcająco. Winstonowi przemknęło przez myśl, że gdyby się tylko odważył, pewnie bez trudu mógłby go wynająć za kilka dolarów tygodniowo. Ten szalony, nierealny pomysł należało oddalić od siebie jak najprędzej. Lecz pokój obudził w Winstonie jakąś tęsknotę, jakieś wspomnienie genetycznie zakodowane w pamięci. Wydało mu się, że dokładnie wie, jak to jest, kiedy przebywa się w takim pomieszczeniu, odpoczywa w fotelu przed kominkiem, dotykając nogami rozgrzanej kraty ochronnej i czekając, aż w czajniku zagotuje się woda na herbatę. Słowem, kiedy siedzi się samotnie, z poczuciem pełnego bezpieczeństwa, bez obawy, że jest się obserwowanym. A zamiast natarczywego głosu, od którego aż puchną uszy, słychać jedynie syk wody w imbryku i przyjazne cykanie zegara. Nie ma tyle ekranu, wyrwało mu się. A tak, nigdy sobie nie kupiłem. Za drogi. Poza tym jakoś nie czułem potrzeby. Ale proszę spojrzeć na ten rozkładany stół tam w rogu. Czyż to nie piękny mebel? Trzeba tylko wstawić nowe zawiasy. Winstona jednak bardziej zaciekawił niewielki regał z książkami stojący w przeciwnym rogu. Niestety na półkach znalazł same śmiecie. Polowanie na książki i ich niszczenie przeprowadzono z taką samą sumiennością w dzielnicach Proli, jak w pozostałych. Przypuszczalnie w całej Oceanii nie zachowała się ani jedna książka wydana przed 1960 rokiem. Sklepikarz oświetlił lampą obrazek w palisandrowej ramie, wiszący po drugiej stronie kominka, dokładnie na wprost łóżka. A gdyby z kolei interesowały pana stare ryciny, zaczął delikatnie. Winston zbliżył się, by obejrzeć obrazek. Był to staloryt przedstawiający owalną budowlę z prostokątnymi oknami i niewielką wieżyczką. Wokół budynku biegł parkan, a z tyłu znajdował się jakiś pomnik. Winston przez chwilę przypatrywał się uważnie. Budowla wydawała mu się znajoma, choć pomnika na pewno nigdy nie widział. Rama jest przyśrubowana do ściany, oznajmił właściciel, ale gdyby pan chciał, mógłbym ją odkręcić. Poznaję ten budynek, przemówił wreszcie Winston. Teraz to ruina. Stoi na samym środku ulicy, na wprost Pałacu Sprawiedliwości. Tak jest. Na wprost gmachu sądu. Został zbombardowany wiele lat temu. Kiedyś był to kościół świętego Klemensa. Uśmiechnął się z zażenowaniem, jakby świadom, że trochę się ośmiesza i dodał: pomarańcze zapęsa krzyczą dzwony Klemensa. Słucham? Zdziwił się Winston. O, pomarańcze zapęsa krzyczą dzwony Klemensa. To taki wierszyk, który się recytowało, kiedy byłem mały. Całości nie pamiętam, ale wiem, że kończył się następująco. Oto ciastko możesz zjeść połowę, a oto topór, który zetnie ci głowę. To była taka zabawa. Część dzieci stała parami naprzeciw siebie, trzymając w górze złączone ręce, a pozostałe przechodziły pod nimi. Kiedy padały słowa, a oto topór, który zetnie ci głowę, ręce się opuszczały, zatrzymując kogoś z przechodzących. Wierszyk wymieniał wszystkie londyńskie kościoły, przynajmniej wszystkie ważniejsze.